Siema wszystkim hokejowym świrom i NHL-owym maniakom. Wita Was redakcja NHL.pl, a w dzisiejszym podcaście, streamie udział wezmą Kamil Ziętek. Cześć Kamilu.
Cześć, witajcie.
I Adrian Kowal. Cześć Adrianie.
Siemka, cześć. Prowadzi tradycyjnie niezawodny Michał Ruszel.
Czy niezawodny, tutaj bym się kłócił, ale że prowadzi, to rzeczywiście prawda. Siemano, cześć, na czacie jest Marcin Wójcik, Adrian Szynawa, panowie, od razu dawajcie znać, czy było słychać chłopaków, czy było słychać mnie. Jeżeli są jakieś problemy, to ja je szybko koryguję. No i przechodzimy do głównego menu dzisiejszego rozdania, dzisiejszej transmisji, a menu, no to jak się domyślacie, jest ten gorący, gorący okres w NHL, bo liga złapała bzika na punkcie transferów, tak to możemy określić. Rzeczywiście, chyba takim jednym z mocniejszych dni w ostatniej historii transferu w NHL był 23 czerwca 2026, czyli bieżącego roku. W ciągu niecałych 6 godzin w NHL przetransferowano 12 zawodników. Przesunięto przy tym 5 wyborów draftowych z pierwszej rundy. Na chwilę tak jakby zapomniano, że to draft jest 2 dni później, no to jeszcze zazwyczaj nie był ten moment, w którym naciskano na spust transferowy, robiono takie duże i częste interesy, ale jednak właśnie w tym okresie się zdecydowali menadżerowie mocno uaktywnić, no i my sobie spróbujemy wziąć pod lupę te najważniejsze dzisiaj ruchy. Ich było, tak jak mówimy, kilka więcej niż my damy radę omówić, ale myślę, że te najważniejsze w dzisiejszej godzince jako tako przerobimy i myślę, że każdy się będzie miał szansę mocno wypowiedzieć w temacie. Resztę, i tutaj no, pragnę jednak trochę się pochwalić, trochę zareklamować, zobowiązujemy się dokończyć w niedzielę, bo w niedzielę umawiamy się na stream, podcast, audycję draftową. Już Was zapraszam teraz na niedzielę. Będę ja, będzie Adrian. Mamy wielką nadzieję, że będzie też Michał Radzicki z nami, czyli nasz redakcyjny specjalista od młodych talentów. Nie wiemy jeszcze na którą godzinę. Między 12 a 15 prawdopodobnie dostaniecie powiadomienie na YouTubie, więc niezbędnie też od razu subskrybujcie i dawajcie lajki, to wtedy będziecie dostawać powiadomienia. Zapraszamy Was, jeżeli czegoś dzisiaj nie dopowiemy, nie dokończymy, nie zdążymy, dokończymy to w niedzielę. Rzadko się zdarza tak, że jesteśmy 2 razy na weekendzie, ale nie dała nam NHL wyjścia, Adrianie. Nie dali nam naprawdę odpocząć w ostatnich dniach menadżerowie, sama liga. Zalali nas tymi informacjami, tymi ruchami. No i trzeba i dzisiaj, i w niedzielę pogadać. Trzeba. My to zrobimy z przyjemnością właściwie. Schowamy się w domowym zaciszu, bo na zewnątrz, jak podejrzewam i u ciebie, i u mnie, temperatura mocno, mocno dodatnia, niesprzyjająca hokejowi, a będzie jeszcze tylko gorzej, ale my sobie będziemy podcastować.
No tak, nie ma co wychodzić z domu, no a taka wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe okoliczności, to jest dobry powód, żeby też wyjątkowo się zmobilizować do działań, do gadania. Będzie tego faktycznie dużo, jest już dużo tych wydarzeń wtorkowych, o których mówiłeś, czy nawet jeszcze kilka ruchów wcześniejszych, a przecież dzisiaj rozmawiamy w piątek po południu, dzisiaj w nocy, więc już za kilka godzin tak naprawdę czeka nas draft 2026. Przy którym, no właśnie, zwykle przy draftach, w ten sam dzień draftowy dużo się działo. Wiemy, że teraz okoliczności naboru do NHL są trochę inne. Nie spotykają się wszystkie zespoły w jednym miejscu, w jednej hali. Robimy to w trybie bardziej zdalnym. I to pewnie trochę utrudnia rozmowy, negocjacje pomiędzy poszczególnymi menadżerami. Ale patrząc na to, co zadziało się już przez ostatni tydzień, możemy być spokojni o to, że jeszcze jakieś biznesy transferowe będą dopinane. I dzisiaj, więc w niedzielę też tematów nie zabraknie.
A tematów to myślę, że nie zabraknie i dzisiaj, i w niedzielę, a także w kolejnej audycji czy streamie, bo my mamy jeszcze zaległości, Adrianie, takie, które zobowiązaliśmy się w jakiś sposób załatwić naszym słuchaczom. No ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Na razie zajmijmy się tym, co mamy na dzisiaj, a jest tego naprawdę spora lista. Umówiliśmy się, że pogadamy o tych najważniejszych, żeby one były potraktowane tak z odpowiednią hierarchią i mocą, czyli przede wszystkim transfer Brady'ego Kaczaka do Florida Panthers z Ottawa Senators, transfer Darrena Radisha do Toronto Maple Leafs z Tampa Bay Lightning, transfery wykonane przez Washington Capitals, bo tam bardzo ciekawie się dzieje, jeżeli chodzi o też sytuację wokół Aleksa Owieczkina, jego być albo nie być o tym gdzieś w środkowej części dzisiejszego streamu. Transfer Simona Niemca do Calgary Flames. No i transfer Bowena Byrama. Bo to też niezwykle ciekawe, że wylądował w Chicago i co dalej w jego sprawie kontraktowej będzie. To jest takich 5 punktów, które sobie przyjęliśmy za pewnik, żeby chociaż je omówić. Było kilka innych ruchów, jak już wspominaliśmy, ale my tak po 10 minut na każdy temat i myślę, że w godzinę dzisiaj będziemy mieli z grubsza te tematy omówione. Zacznijmy od tego najważniejszego. Zacznijmy od Brady'ego Kaczaka. No, Kamilu, chyba zgodzisz się, że jest to taki ruch, który no nie tylko w jakiś sposób zapoczątkował to szaleństwo transferowe, które się odbyło w ogóle w ostatnim tygodniu, no ale też jest chyba najmocniejsze medialnie, najmocniejszym też sygnałem wysłanym przez Florida Panthers. Jest to zawodnik nietuzinkowy, zawodnik, którego drugiego takiego w lidze próżno szukać. No i przede wszystkim zjednoczenie braci, jeszcze starszy ich tatuś też został w tym samym tygodniu wyróżniony, czyli zaproszony do Hokejowej Galerii Sław. No jest tutaj tych wątków wiele. Tobie się pewnie, tak jak nam wszystkim, podobał ten ruch z punktu widzenia atrakcyjności, medialności.
Naturalnie, że tak. Przez lata sobie tutaj drwiliśmy, szydziliśmy z menedżerów NHL, pokazując za przykład kolegów, chociażby ich kolegów z NBA, którzy no nie bali się podejmować takich bardzo spektakularnych ruchów, szastając na lewo i prawo pierwszorundowymi wyborami na 10 lat w przód niemalże, a my się tutaj musieliśmy zadowalać jakimiś wymianami, które w porywach dotyczyły jakiegoś końcowego wyboru w drafcie, jeżeli chodzi o pierwszą rundę. Tu dostajemy na dzień dobry w tym szaleństwie, o którym już wspominaliście, w tym szalonym okresie, którego de facto chyba ten transfer stał się takim początkiem, a dostajemy taki strzał, który no, w pewien sposób definiuje nam to, co widzimy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w NHL i to, co mamy nadzieję, jeszcze się nie skończyło i jeszcze przy okazji dzisiejszego draftu coś gdzieś tam gruchnie. Ale tak, czegoś takiego potrzebowaliśmy. Można dyskutować oczywiście o okolicznościach, tam bardzo, bardzo ciekawie, Michale, opisywałeś tą całą sagę z tym, jak to Brady od bycia najwierniejszym człowiekiem Ottawy i niemalże postacią, która, mówiąc kolokwialnie, zemrze kiedyś na lodowisku Senators, przeszedł do tego, że on musi, bo się udusi, więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast bardzo, bardzo uważam, potrzebowaliśmy jako kibice tego, żeby coś w tej lidze drgnęło. No i drgnęło do tego stopnia, że jak już ruszyli to panowie menedżerowie z Ottawy i Florydy, to już potem pięknie poszło i mamy też więcej takich atrakcji, chociaż ten jest spektakularny i pięknie wpisujący się właśnie w te wszystkie medialne opowieści o tym, jak to tato jest nagrodzony miejscem w Galerii Sław, jak to dwaj bracia, tacy enfant terrible trochę NHL, wracają w swoje ramiona niemalże i teraz już nie tylko w reprezentacji, ale i w klubie będą decydować o losach swojej drużyny, więc no, scenariusz filmowy jak się patrzy.
Tak, Adrianie, chyba każdy zna tę historię, kiedy to się może nie zaczęło, ale myślę, że punktem zwrotnym, kulminacyjnym, tam gdzie się to wszystko zebrało i chyba zapadły jednak jakieś, jeżeli nie deklaracje, to przynajmniej wstępne rozmowy pomiędzy braćmi, Igrzyska Olimpijskie jako taki punkt, myślę, ważny ich współpracy, bo Matthew i Brady wygrali złoto. Oni wcześniej nieczęsto razem grali. Nie mówię tutaj o czasach podwórka, gdy byli dziećmi, bo wtedy to setki bramek gdzieś tam przed garażem na pewno zdobywali wspólnie. Natomiast ta droga juniorska ich nie łączyła, bo rozbieżność wiekowa. Reprezentacyjnie też to bywało różnie. Oni zagrali tylko w 10 razem meczach w reprezentacji USA. 9 z nich wygrali. No, mają już te wielkie sukcesy na koncie i No to chyba ich bardzo mocno też zbliżyło i jeszcze mocniej utwierdziło w przekonaniu, że kiedyś trzeba razem spróbować. No a w sumie wyszło na to, że nie ma co czekać i spróbowali już. Pytanie no. tylko, wiesz, bo Matthew się zarzekał w podcaście chyba, czy to było w tym podcaście ostatnim, zarzekał się, że on tego transferu nie zainicjował, że on nie podpowiadał, że on brata wcale nie namawiał. Mi jest to w to trochę ciężko uwierzyć. Że nie było między nimi czegoś takiego.
Głośno przyznał, no to senatorzy mogliby zaraz wysyłać pozwy o nielegalne namawianie do transferu, czyli o ten legendarny tampering. Zresztą przecież Ottawa już w zeszłym sezonie, na początku poprzedniego sezonu, mocno się o to burzyła, jak New York Post pisał o poważnym zainteresowaniu Bradym Tkaczakiem ze strony New York Rangers i tam już były różne prawne groźby kierowane do strażników, że w nielegalny i nieelegancki, nieetyczny sposób próbują nakłonić Tkaczuka do transferu do Nowego Jorku. No, nie sądzę, żeby wątek Igrzysk Olimpijskich to był jedyny moment, kiedy bracia zaczęli o tym rozmawiać. No, myślę, że to był temat, który w rodzinie się przewijał często, gęsto i regularnie. Natomiast na pewno temat Team USA połączony też z wcześniejszym transferem Quina Hughesa z Vancouver, który ładnie i zgrabnie pociągnął za sznurki, żeby Vancouver opuścić i pójść tam, gdzie chciał. A no to pokazało, że taka sprawczość transferowa u tych zawodników faktycznie występuje, że można coś zrobić. No i teraz skorzystał z tego Brady Tkaczak, bo miał klauzulę blokującą jakikolwiek transfer, skoro powiedział, że nie będzie przedłużał wygasającego za 2 lata kontraktu, no to Ottawa była postawiona tak naprawdę pod ścianą, nie mogli nic specjalnego zrobić i musieli przystać na warunki zawodnika, który też przekazał im bardzo, bardzo chudą listę transferową, w sensie kierunków, do których taki transfer by zaakceptował. No i widzimy, że to będzie taki element domina. Jeżeli chodzi też o ten Team USA w ogóle, bo przecież mamy cały czas złożoną prośbę o transfer przez Dylana Larkina. Ostatnie dni bardzo głośne wokół Zaka Werenskiego, wokół Conora Helbaka w Winnipeg, więc to jest pierwszy element tego amerykańskiego domina, które mam wrażenie poleci. No i tylko Ottawy chyba w tym wszystkim szkoda, bo niczym tutaj nie zawinili. To nie jest taka sytuacja jak właśnie na przykład z Columbus, którzy są bez playoffów od dawna, też bez specjalnych widoków na playoff chyba. No a Ottawa trzeba powiedzieć, że robiła regularne kroki do przodu, byli konkurencyjni ostatnie 2 sezony w playoff i wydawało się, że są w niezłej pozycji, aby swoją sytuację sukcesywnie poprawiać. No a teraz taki cios od kapitana.
No właśnie, i tutaj są opinie, słuchaj, dosyć mocno podzielone. Na przykład teraz, w momencie, gdy mówiłeś, Adrianie, o tym, że szkoda Ottawy, to Marcin Wójcik napisał, dość sprawnie z tego wyszli w Ottawie. Nie wiem, to raczej odnosi się do całego transferu. Kamilu, dołożona została jeszcze jedna cegiełka, no bo przetransferowanie Brady'ego Tkaczaka na Florydę, tak jak Adrian ujął, no, było to trochę wymuszone takie raczej wyjście zawodnika w tym momencie, gdy on powiedział, że chce zmienić barwy klubowe. Natomiast za tym poszedł jeszcze jeden ruch. Mówię tutaj o transferze dokonanym z San Jose Sharks. Niemal no, w przeciągu bardzo niewielkiego okresu pik numer 9 powędrował do San Jose, a William Eklund trafił do Ottawy. No i tak biorąc to w całokształt, to Ottawa sobie tego Brady'ego rozmieniła na 2 pierwszorundowe piki, które im zostają, i Williama Eklunda. Jak z tej perspektywy też sympatyka, znawcy talentu Eklunda, drużyny San Jose Sharks, oceniasz to? Czy on ma szansę w jakimś stopniu zrekompensować brak Brady'ego Tkaczaka? No, inny zawodnik, dużo młodszy, ale czy to jest dobra wymiana z perspektywy Senators? Bo tutaj taką opinię przedstawił jeden ze słuchaczy, że sprawnie z tego wyszli, z tej całości.
No byli w trudnej sytuacji, no to tutaj nie ma co dyskutować i tak jak już wspominaliście, no sytuacja, w której wasz kapitan stawia was w takiej bardzo niewdzięcznej roli tego, który musi przyjąć to, co los mu da. Los, zwany w tym momencie Panthers, przyjeżdża z trzema pierwszorundowymi wyborami. To naprawdę nie brzmi źle. Czy William Eklund jest kimś, kto w jakimś stopniu jest w stanie dotychczasowego kapitana Ottawy zastąpić? Tak, pod warunkiem, że oczekiwania są adekwatne do tego, jakim zawodnikiem, o jakiej charakterystyce jest Eklund. Ja o tym też parę zdań napisałem, bo Eklund ma to do siebie i pokazał to przez lata, niewiele tych lat, ale jednak, gry w San Jose, że choć brakuje tam centymetrów, to jest bardzo duży zmysł do tego, jak się zachowywać na lodzie, mając krążek na łopatce kija, bo rzeczywiście playmakerem Eklund jest bardzo dobrym. Nie powiem doskonałym, nie powiem świetnym, nie powiem wybitnym, ale bardzo dobrym na pewno. I jednocześnie wbrew temu, co mogłyby sugerować jego dość kompaktowe warunki fizyczne, to jest też człowiek, który potrafi zagrać bardzo tak niesympatycznie dla przeciwników, jeżeli chodzi o taki pressing, o taki forechecking, o takie granie gdzieś tam na linii niebieskiej między tercją neutralną a tercją ataku, czyli gdzieś tam z tą swoją szybkością i szybko machającym się kijem, jednak poprzeszkadzać obrońcom rywali w wyprowadzeniu krążka i tych przechwytów sporo złapać. Ma dynamikę, ma szybkość, sporo widzi. Kiedy będzie miał możliwość pogrania z takimi napastnikami jak Tim Stützle czy Drake Batterson, to naprawdę może to wyjść z korzyścią dla drużyny Senators. Bo trzeba pamiętać, że w San Jose Sharks w tym minionym sezonie, który był naznaczony wybitnym występem, takim globalnym, McLeana Celebriniego, no to Eklund poza oczywiście tymi momentami, gdzieś tam panowie się wspólnie spotykali w czasie gier w przewadze, na co dzień grywał w formacji z Tylerem Toffolim i Aleksem Wenbergiem, przepraszam, i tak na dobrą sprawę on nie do końca miał możliwość uzyskać jakieś dodatkowe super liczne punkty z tego tytułu, że jest tam McLean Celebrini na lodzie obok niego, a mimo wszystko tych punktów, szczególnie za asysty, zebrał całkiem sporo, 35 asyst, to jest dobry wynik. I teraz, kiedy pomyślę sobie, że w takiej Ottawie dostanie do swojej linii, czy on dostanie dokoptowany do linii z takim naprawdę wyjątkowym strzelcem, jak jeden z tych dwóch wspomnianych, to może się ładnie spiąć. I tutaj fani Senators powinni być zadowoleni. Bardziej zastanawiałbym się mimo wszystko, czy to jest rzeczywiście zawodnik wart 9 wyboru w drafcie, bo nawet jeżeli uwzględnimy, że tam te dwie juniorskie przystawki zostały dokoptowane do tej wymiany, że jest i tam ten Kasper Haltunen, który może być za 2-3 lata taką ciekawą opcją gdzieś tam do jednej z tych środkowych linii, drugiej, trzeciej formacji, taki gość, który raz gabarytami trochę jest w typie power forwarda, z drugiej strony ma duży instynkt strzelecki, więc takie secondary scoring też tutaj u niego występuje. Jest ten Brandon Swoboda, który bardzo fajnie prezentuje się na poziomie akademickim, no ale to jest poziom akademicki, wiemy doskonale, że nie każdy student potem odnajduje się w rywalizacji NHL-owej. No i to już jest jednak zawodnik o dużo bardziej defensywnym profilu, mimo że jest napastnikiem. No ale to wszystko i tak składa się dla mnie na coś, co chyba do końca, przynajmniej do niedawna, temu dziewiątemu wyborowi w drafcie by nie odpowiadało, ale ten rok nas jednak trochę zmienił, czy te ostatnie kilka dni pokazujące, że najwyższymi wyborami płaci się wcale nie za tych, wydawać by się mogło, najwybitniejszych.
Oj tak, ja na czacie zadałem wam pytanie, zrobiłem ankietę. Który transfer zrobił na was największe wow? Który wywołał najwięcej emocji? I zdecydowanie poparliście tutaj mój wybór, czyli to, co wam delikatnie zasugerowałem, wybierając pierwszy temat, który poruszyliśmy, czyli wymianę Brady Tkaczuk do Florida Panthers, Ottawa Senators. 67% waszych głosów właśnie na tę opcję. Na drugim miejscu wskazaliście opcję inną i pisaliście o nich na czacie, co widzicie między innymi o Bowenie Byramie, który wylądował w Chicago Blackhawks. A na trzecim miejscu zagłosowaliście 12% na Alexa Tucka, którego tutaj musiałem tak napisać, łącznie spakujemy w dyskusję, razem z Jordanem Kyrou. Obaj zawodnicy trafili do Washington Capitals. No i właśnie, Adrianie, Alex Ovechkin siedzi sobie na wakacjach gdzieś w Turcji, smaży sobie opaleniznę, przygotowuje na sezon. Znamy zdjęcia sprzed roku, jakie wyciekły z jego wakacji. To
kaszanka i piwo są konsumowane regularnie, to na pewno.
Tak się wydaje, że w tym roku będzie powtórka. No i właśnie, a jego klub nie próżnuje w tym czasie, tylko w ciągu 48 godzin dorzuca sobie do budżetu płacowego prawie 19 milionów dolarów, dorzuca dwóch skrzydłowych w bardzo dobrym wieku, w swoim prime, zawodników, z których jeszcze można chyba wyciągnąć jeszcze więcej. Tylko co nam to mówi o całej sytuacji w Waszyngtonie? Czy to są przygotowania, podwaliny pod nowy Waszyngton bez Ovechkina? Czy to są przygotowania takie, krócej patrząc, na ostatni taniec, czyli na pozwolenie, danie szansy Ovechkinowi na jeszcze jeden, jeżeli nie triumf, to przynajmniej daleki wypad playoffowy w tym towarzystwie?
Ja bym powiedział, że patrząc na rubrykę wiekową, to ten Ovechkin na ten moment już zupełnie nie pasuje do Waszyngtonu, no bo ile jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy duet John Carlson i Alex Ovechkin, czyli te mistrzowskie pozostałości z tej ekipy, która przez naście lat próbowała walczyć o mistrzostwo i była konkurencyjna, no to na koniec sezonu został Ovechkin, a teraz formalnie, technicznie Ovechkina też już nie ma w składzie Capitals. Oczywiście, jeżeli zdecyduje się kontynuować karierę, to pewnie to miejsce w Waszyngtonie jeszcze gdzieś się znajdzie, ale no chyba też musimy spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że Capitals już na teraz są przygotowani bardzo dobrze na odejście Ovechkina i nawet jeżeli on będzie chciał jeszcze pograć w Waszyngtonie, to już na pewno nie będzie taka pierwszoplanowa rola, to już nie będzie gwarancji 20 minut na lodzie, to być może nie będzie gwarancji tego wyczekiwania na lewym buliku w powerplayu, no bo no, właściwie cały skład Capitals na przestrzeni ostatnich 18-24 miesięcy został bardzo sprawnie i bardzo pomysłowo przebudowany i mamy tam teraz taką szeroką grupę graczy pomiędzy gdzieś 25 a 30 rokiem życia, do tego jeszcze kilku młodszych chłopaków i tak naprawdę bardzo sprawnie poszła ta przebudowa w Waszyngtonie i możemy powiedzieć, że ona właściwie już jest zakończona, niezależnie od tego, czy Alex Ovechkin jeszcze tam będzie, czy już go nie będzie.
Tak, bardzo ciekawy wpis u nas na czacie, ja się nim posłużę, trzeba też aktywować naszych słuchaczy. Trez napisał: Ovi po tych ruchach wróci do Capitals na rok. Dobre ruchy, jeszcze muszą sprowadzić prawego obrońcę i można grać. I ja tutaj, Kamilu, też do wpisu naszego słuchacza się przyłączam, dołączam swoją opinią. Capitals wygrali 43 spotkania w tym minionym sezonie zasadniczym. Stracili playoffy, nie weszli do nich, różnica 3 punktów zadecydowała, ale wiemy, że no w niektórych miejscach w lidze te 43 zwycięstwa wystarczyłyby na to, żeby zagrać w fazie pucharowej, a tam nigdy nie mów nigdy, nigdy nie wiadomo. Aktywne przebudowanie skrzydeł. Wydaje się tutaj, że w tym obliczu stołecznych można powiedzieć, że mają naprawdę 3 dobre, mocne ataki. Lekkie wzmocnienie obrony, tak jak zaznaczył nasz słuchacz. I chyba można widzieć w Waszyngtonie takiego rywala, no nie wiem, dla aktualnych mistrzów, Carolina Hurricanes, bo po tym jak Huragany wygrały, zdobyły Puchar Stanleya, zaczęły, jak zwykle, jak ktoś zdobędzie Puchar Stanleya, zaczęły się takie głosy, że no oni praktycznie nie mają konkurencji we własnej dywizji czy we własnej konferencji, że oni za rok zobaczymy ich znowu w finale, bo nikt im nie wyrasta na drodze. No jednak trzeba przyznać, że i Florida Panthers powiedzieli a hola hola tym ruchem z Bradym, Kaczakiem, ale też Washington Capitals zaczynają pokazywać to nowe oblicze. Czy z Ovechkinem, czy bez? Dzwonił ponoć trener Carberry do niego, ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Odpowiedź i cała prawda, czy Ovi będzie kontynuował, czy w Waszyngtonie, czy gdzie indziej karierę, będzie dopiero po 1 lipca.
No to jest mimo wszystko dość ciekawy wątek, mianowicie przyszłość Aleksa Owiczkina, bo już się zarzekaliśmy wielokrotnie w naszych żywotach kibicowskich, że nie wyobrażamy sobie zobaczyć jakiegoś tam zawodnika w barwach innych niż, a potem Martin Brodeur ubierał bluzę St. Louis Blues i też trzeba było się do tego przyzwyczaić, chociaż był to epizod, ale był, tak? No i z Owieczkinem wcale nie jest powiedziane, że będzie inaczej. Wydaje mi się jednak tak zdroworozsądkowo myśląc, że jeżeli jest tam jeszcze odrobina zdrowia i zwykłej chęci do jeszcze spędzenia roku na lodzie, to widząc to, jak pracują jego szefowie odpowiedzialni za personalia, to myślę, że Owieczkin zdecyduje się jeszcze przez rok się pobujać po lodzie, nawet w roli właśnie takiego lewego skrzydła na drugą, trzecią formację, trochę mniej minut, bo to i zdrowie już też nie do końca takie i pewnie niekoniecznie wytrzymałość odpowiednia, ale wiadomo, jego biuro w powerplayu musi być obsadzone i to na pewno będzie z korzyścią dla drużyny wciąż. Natomiast cały czas zastanawiam się generalnie nad tymi ruchami. Ja mam świadomość tego, że Alex tak sobie dość dobrą opinię wypracował tymi ostatnimi swoimi latami gry i pokazywaniem tego, że jest kimś na poziomie 30 goli w sezonie. Nie do końca przekonuje mnie to, że taki napastnik o takiej charakterystyce, już 30-letni mimo wszystko, to jest ktoś, komu się proponuje 10,5 miliona, nawet w kontekście wzrastającego wyraźnie salary cap, bo o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy, że fajnie, że ten pułap finansowy nam się zmienia, ale to też bardzo szybko przełoży się na to, że zawodnicy będą otrzymywać kwoty, które będą troszeczkę od czapy. I tutaj mimo wszystko wydaje mi się, że Alex Tak jest wielkim beneficjentem tego, co się wydarzyło z finansami klubów NHL w ostatnim czasie. Dodatkowo dostają tego Jordana Kyrou, który gość zarabiający 8 milionów dolarów rocznie, który w ostatnich latach grał w sposób taki, że jego trenerzy potrafili sadzać go na trybunach, bo nie byli w stanie wytrzymać jego sposobu gry, jego zaangażowania, jego podejścia i tak dalej, i tak dalej. Być może rzeczywiście takie tąpnięcie w postaci zmiany otoczenia, zmiany środowiska, zmiany klubu jest czymś, co tego chłopaka obudzi, bo jednak jeszcze 3-4 lata temu to się rozpływaliśmy w superlatywach, rozmawiając o Jordanie Kyrou. Teraz ja trochę jednak, przepraszam, mam wątpliwości co do jego formy, postawy i szczególnie tych występów w ostatnich czasach. To jest gość, który zdobywa po, nie wiem, 50 punktów w sezonie i zarabia 8 milionów. Sporo, przyznajmy. A więc to jest bardzo ciekawe dla mnie w takiej już bardziej długoletniej perspektywie czasowej i w kontekście Capitals. Natomiast to, co może być niezwykle interesujące, to jest właśnie ten nadchodzący sezon 26-27. To, co już powiedziałeś, Michale, czyli to, że Floryda, to, że Waszyngton stawiają bardzo mocno na to, żeby jednak rzucić wyzwanie mistrzom z rally, no to pokazuje, że ta liga jednak ma swój pomysł na to, jak się rozruszać w poszczególnych dywizjach i to jest super sprawa. Natomiast ja tutaj to moje malkontentstwo głównie patrzę w takim właśnie perspektywie najbliższych 5-6 lat. Ja mam świadomość, że z takimi graczami jak Alex Tak podpisujesz umowę z myślą o najbliższych 4 latach. Kolejne 4 lata to jest jak gdyby pokłosie tego, na co się zdecydowałeś teraz, ale czy to też jest zawodnik, który przez 4 lata zagwarantuje odpowiedni dla 10,5 miliona dolarów poziom? Mam co do tego pewne wątpliwości.
O, jeszcze zostańmy na moment w temacie, Adrianie, bo jeżeli chodzi o transakcję ze sprowadzeniem Alexa Taka, no to jest takie kupienie sobie gracza, wręczenie mu kontraktu i tutaj Buffalo Sabres po prostu podjęli decyzję, że takich interesów, tak wymagającej pensji Alexowi Takowi nie zagwarantują, nie chcą, chcą inaczej zainwestować w tę swoją drużynę, która przełamała pasę niebytu w playoffach. Natomiast jeżeli chodzi o sprowadzenie Jordana Kyrou, no to tutaj musimy też chyba liznąć wziąć chociażby perspektywę St. Louis Blues. Dlaczego oni to zrobili? Czy dostali wystarczający zwrot w postaci McMichaela, który jest w sumie de facto rówieśnikiem Jordana Kairu i chyba mieli po tyle samo punktów w tym ostatnim sezonie, czyli po 46 punktów. Jaki tu jest cel, czy też dążenie, kierunek organizacji Blues, a także powiedz mi, jak się zapatrujesz na te porównania, bo widziałem na Twitterze dużo fanów Washington Capitals, przypomina wymianę po TJ'a Osiego. No to już ponad 10 lat temu się zdarzyło, gdy wyciągali po raz ostatni z St. Louis Blues skrzydłowego, no i dostali absolutne złoto w postaci TJ'a Osiego i wielu, wielu kibiców ze stolicy USA tak sobie życzeniowo myśli, że z Jordanem Kairu tak samo dobrze wyjdzie. No i właśnie, wyjdzie?
No ja jestem optymistą co do Jordana Kairu, na pewno większym niż Kamil. Podzielam obawy co do Alexa Taka, który jest jednak trochę starszy od Kairu. Natomiast no, perspektywa St. Louis, tak jak prosiłeś i uważam też, że trzeba się nad tym trochę pochylić i zastanowić, no bo dostają McMichaela, czyli zawodnika trochę młodszego, który no, chyba nie rozwinął się aż tak dobrze, jak wszyscy w Waszyngtonie to zakładali, ale też możemy właśnie powiedzieć, że ostatni sezon Jordana Kairu był sezonem kryzysowym, najgorszym w karierze, czy najgorszym od lat przynajmniej. Więc to taka sprzedaż w niskim punkcie wartości Jordana Kairu. W niskim punkcie wartości też znalazł się, mam wrażenie, McMichael. Do tego pierwsza runda draftu, ale to już też sobie dzisiaj powiedzieliśmy, że w tym roku te pierwsze rundy draftu jakoś za dużo nie ważą i dość lekką ręką się ich menedżerowie pozbywają. No i to też nie jest tak, że sam Kairu nie miał wartości żadnej, no coś musieli Blues za niego dostać. Natomiast czy to sprawi, że oni będą teraz z miejsca lepszą drużyną niż byli? No, śmiem wątpić. Trochę nie rozumiem działań St. Louis, bo cofnijmy się o 3 miesiące do marca, kwietnia, no do marca konkretnie, jak zawetował wymianę St. Louis Colton Parayko, czyli też zawodnik z powiedzmy tego obecnego kręgosłupa St. Louis Blues, za który postrzegałem właśnie Parayko, Jordana Kairu, Roberta Thomasa, Jordana Binningtona. No i tak, Parayko był właściwie na wylocie. Nie odszedł tylko dlatego, że zablokował transfer swoją klauzulą. To był transfer do Buffalo. Dużo mówiło się o transferze Roberta Thomasa od miesięcy. Teraz odszedł Kairu i już słychać, że Thomas raczej zostanie. No Binnington chyba też coś ciągle się tutaj dzieje wokół niego i słychać różne opcje i tak do końca to nie wiem, gdzie zmierzają z tym wszystkim St. Louis, bo nie mówimy o jakichś bardzo starych zawodnikach, ale chyba w oczach managementu musi to być postrzegane tak, że no, mamy tutaj swój kręgosłup, ale on jest zwyczajnie za słaby jako całość, żeby być mocną i konkurencyjną drużyną. No i tutaj rodzi się pytanie, czy to jest dobra ocena tego, co mają Blues. No oni widzą to, że to za słaba ekipa i próbują to trochę rozbić. Tylko pytanie, jak wyprzedajesz swoich ważnych zawodników, to co dostajesz w zamian? No, wydawałoby się, że pozbieranie młodych ludzi i wyborów w drafcie to jest ta tradycyjna droga. No, nie możemy powiedzieć, że Connor McMichael to jakiś taki zupełny młodziak, więc no, jestem ciekaw, co dalej tutaj nam zaproponują Blues. Tym bardziej, że oni też mają ważną wymianę wewnętrzną teraz, bo odchodzi z roli menedżera Doug Armstrong i przyjmuje to wszystko Alex Steen, czyli były gracz, ale na rynku takim menedżerskim postać dość świeża, bez większego doświadczenia. Ciekawe, jaka tu będzie jego wizja na to wszystko. Ale nie rozumiem tak ogólnie tego parcia w St. Louis, żeby wszystko rozgonić na cztery wiatry. Nie wiem, czemu tak to robią.
No dobrze. Ja jak zaczynaliśmy audycję, to mówiłem wam, że dzisiaj mamy do omówienia 5 głównych ruchów. Te 5, które ja wybrałem, a resztę zostawimy sobie prawdopodobnie na audycję. Stream niedzielny, draftowy. Zapraszam was już teraz, tylko nie umiem podać dokładnej godziny, bo to jeszcze musimy ustalić z Michałem Radzickim, ale mniej więcej między 12 a 15 chcemy to zrobić także z Adrianem. Więc już sobie tam powiadomienia, subskrypcje i lajki proszę was, żeby żebyście tutaj kanał wspierali, tym bardziej, że live'y zostają teraz z wami do odsłuchania na czas nieokreślony, czyli no, do końca istnienia kanału, a nie zamierzam go nigdy kasować, więc do końca świata bądź internetu. Doceniajcie, bo już nie trzeba wchodzić na nasz portal i ściągać MP3, tylko zawsze możecie tutaj na YouTubie znaleźć nasze nagrania.
Ale do portalu też zachęcamy, bo muszę pochwalić tutaj nas wszystkich trzech, że bardzo na bieżąco mamy przeanalizowane wszystkie ruchy tekstowo ostatniego tygodnia, więc bardzo serdecznie tam zapraszamy, żeby poczytać trochę szerzej o każdej z tych wymian, które dzisiaj sobie omawiamy słownie.
O, dziękuję. To zawsze ja wychodzę na tego takiego proszącego, błagającego, zachwalającego, a tym razem Adrian mnie pięknie wyręczył, dziękuję. I również polecam, nie utonęliśmy, byliśmy naprawdę mocno na bieżąco z tekstami, dodawaliśmy je praktycznie po kilka godzin po tych wszystkich transferach, które dzisiaj omawiamy.
Skończyli nudne granie w playoff i zaczęła się ta najbardziej ekscytująca rozgrywka, czyli transfery, machinacje, kombinacje, spekulacje, ach. Uwielbiam.
Czwarte rundy draftu latające w tej z powrotem, to jest to, co nas zawsze grzało, panowie, wiecie. To ja dzisiaj zobaczyłem, tak jeszcze tylko nawiązując do tutaj Alexa Taka, że to nazwisko już jest tak mega gorące, czy było tak mega gorące na rynku transferowym, że Montreal Canadiens musieli coś zrobić i pozyskali jego młodszego brata, wyobraźcie sobie. Przepraszam, Columbus pozyskali z Montrealu. O, dokładnie tak. Także to już po prostu pokazuje, jak można jednym działaniem rozgrzać po prostu pół ligi.
Ja tak, my uwielbiamy te transfery, piąta runda w drafcie albo jakiś prospekt, który bliżej mu do gry, nie wiem, w Krakowi niż w NHL, ale żyjemy tym czasami. I to jest piękno całego off-seasonu NHL, ale wracając do tematu, albo nie, jeszcze nie wracając. Pamiętacie na początku, jak mówiłem, że na każdy z tych pięciu dużych ruchów, które dzisiaj omówimy, dajemy sobie 10 minut? No to przeszliśmy przez dwa i minęło 40 minut. Więc tak to jest z naszą prawdomównością i z tym, jak długo musiałby trwać każdy nasz stream, podcast, żebyśmy się wyrobili, żeby każdy temat był tak należycie, wiecie, potraktowany, żebyśmy się wygadali, żebyśmy mogli tę dyskusję jakby zakończyć, przynajmniej postawić jakąś chwilową kropkę. No i tak zawsze jest ten niedosyt, ale nie da się gadać 2-3 godziny, bo mamy inne rzeczy jeszcze do zrobienia, więc przechodzimy do kolejnego tematu, ale Adrianie, tobie jeszcze oddam mikrofon, bo ciebie zaczepnie. Muszę zapytać. Powiedziałeś, że zgadzasz się z Kamilem, że ten Alex Tak to pewnie będzie kontrakt, który być może, czy według was się raczej nie obroni. No to ja się ciebie zapytam, wolałbyś w swoim teoretycznym, hipotetycznym klubie NHL i w swoim salary cap mieć Alexa Taka na tym kontrakcie, czy Darena Radysza na kontrakcie, który zaoferowano mu i przyklepano w Toronto Maple Leafs? Po transferze z Tampa Bay Lightning.
Sytuacje ogólnie bardzo podobne, w tym sensie, że obaj zawodnicy zmienili barwy klubowe no właśnie jeszcze na zasadzie transferu. Przekazano ich nowym klubom prawa do wyłącznej negocjacji warunków nowego kontraktu jeszcze przed free agency. Dzięki temu Alex Tak podpisał w Waszyngtonie kontrakt na 8 lat. Poprzez wolny rynek mógłby już tylko na 7 podpisać. Tak samo z Darenem Radyszem, który przeszedł z Tampy do Toronto i tam szybciutko dogadał nowy kontrakt, też na 8 lat. A odpowiadając na twoje pytanie, no jednak bardziej sprawdzoną, pewną inwestycją jest Alex Tak. Tutaj mamy większy materiał poglądowy, mamy kilka bardzo wyrównanych i powtarzalnych sezonów w Buffalo, gdzie kręcił się w okolicach 30-35 bramek, tych 65-70 punktów. To jest duża jakość. Pamiętamy go też jeszcze z dobrych osiągów punktowych z Vegas. A Darren Radysz, no chyba taka największy kot w worku z tego wszystkiego, co mamy dostępne, czy mieliśmy w szeroko pojętym wolnym rynku. Facet tak naprawdę z jednym przełomowym sezonem, jeżeli chodzi o liczby. 30-latek, który tak naprawdę 3 lata temu dopiero wywalczył sobie pozycję regularnego grania w NHL i dzisiaj kasuje 8-letni kontrakt, też właśnie już w zaawansowanym dość wieku. No i Toronto zapłacili mu jak za naprawdę porządnego obrońcę numer 2. chyba będą chcieli, żeby był kimś więcej dla nich i to jest dla mnie największa wątpliwość w tym wszystkim. Nie dość, że ten Darren Radish nie jest sprawdzony w NHL na takim długim, na długiej próbce czasu, nie jest sprawdzony w żadnym innym klubie niż w Tampie. I w Toronto będą bardzo duże oczekiwania, będzie bardzo na nim skupiona uwaga. To jest dla mnie ogromne ryzyko. Nie chodzi nawet może o takie starzenie się jak u Alexa Tucka, który ma bardzo dużo hokeja w nogach, wiele sezonów, wiele rozegranych meczów. Darren Radish jest pod tym kątem świeższy, ma mniejszy przebieg, taką stosując terminologię motoryzacyjną, ale no mam po prostu wątpliwości poważne co do jego jakości. Jeżeli ktoś w Toronto liczy, że to będzie taki rozgrywający powerplaya, który będzie co sezon wrzucał 65-70 punktów, no to tu mamy poważną kandydaturę do wielkiego rozczarowania.
To ja się jeszcze podepnę pod to swoje pytanie i wyrażę swoje zdanie o Alexu Tak. Zawsze jest problem na końcu postawić odpowiednie literki przy odmianie tego nazwiska. Ja go uwielbiam, no ale nie możecie mi się dziwić, bo to jest złoty rycerz z finałów przeciwko Capitals przecież. Teraz przechodzi do Waszyngtonu. On w każdej drużynie, w której grał, Alex Tak, razem z nią osiągał jakiś sukces. No, z Vegas to były finały. Potem jest Buffalo, gdzie złamali tą pasę niebytu playoffowego. Teraz mam wrażenie, że w Waszyngtonie, mimo że kontrakt jest pewnie zawyżony i tutaj najlepiej jest to umieć rozdzielać, choć ja nie mówię, że klub tutaj nie przepłacił, ale pierwsze 3 lata Alexa Tucka, a myślę, że to jest jednak patrzenie w kierunku tego, by być konkurencyjnym na tu i teraz, powinny być bardzo dobre w Washington Capitals, bo to jest chłopak, który pasuje mi tam do tej układanki i potrafi wznieść swoje drużyny na wyższe poziomy. Ale wracając do Darrena Radisha, zastanawiam się, Kamilu, jeszcze chyba mocniej po tym, co powiedział Adrian, bo tu też są dwie strony medalu. Z jednej strony wszystko, co powiedział Adrian, to jest prawda, czyli do 26 roku koleś nie zaistniał w NHL, a w juniorach też był dosyć przeciętnym zawodnikiem. Jest po sezonie życia i teraz właśnie też to jest głupie, że musimy patrzeć i łączyć to jak on się fajnie przebił i nie, mam wrażenie, że przez ten kontrakt on jest karany komentarzami za to, jak dobry był w poprzednim sezonie, bo on wszedł w buty Wiktora Hedmana i nie okazały się dla niego za duże, tak? Skoczyły mu minuty do 22 na mecz, dał sobie radę, nie utonął, on pobił te wszystkie swoje rekordy i z tą Tampą naprawdę zrobił porządną robotę. Ocenianie teraz oczywiście przez pryzmat nowego kontraktu może być niesprawiedliwe lekko. Nie wiem, czy też tak uważasz. No, my się zajmujemy, owszem, analizą kontraktu. Ale jak mam oceniać Darrena Radisha, to ten zawodnik i jego historia bardzo mi się podobają. Też to, że on nie grał, że tak późno zadebiutował w NHL, jest wynikiem tego, w jakiej organizacji on się znajdował, tak? No bardzo ciężko było się przebić do składu głównego Tampa Bay Lightning, gdy oni mieli ten swój mistrzowski okres, przecież to była świetna mieszanka, świetny zespół, także na tyłach, tam gdzie Radish próbował się przebić.
Ja wiem, że ciężko jest, mówiąc kolokwialnie, psioczyć na kogoś, że dobrze mu się w życiu powiodło i nieźle zarabia. Wiem, że my jako społeczeństwo naszego kochanego kraju mamy taką tendencję do tego, żeby jednak życzyć źle, ale i mimo wszystko jestem sceptykiem i podzielam tutaj wątpliwości wyrażone przez Juliana Brisboa, który opowiadając o tym, dlaczego Tampa nie zdecydowała się na ten ruch jakiś taki poważniejszy i wiedząc, że na Radisha czekają na rynku oferty które w ocenie Tampy są kompletnie nieprzystające. To ja sobie też od razu, słuchajcie, pomyślałem, wiadomo, o sytuacji w Edmonton i kontrakcie 10,5-milionowym dla Iwana Buszarda, który po dwóch sezonach, w których odpowiednio zdobywał 82 i 67 punktów, dostaje 10,5 miliona i on dostaje te pieniądze wraz z łatką: gdyby nie McDavid, to ty byś, człowieku, był nikim. No to analogicznie, Darenie Radyszu, przy całym szacunku i sympatii do ciebie, gdyby nie genialny Nikita Kucherow, gdyby nie to, że Braden Point miał kiepski czas i nie potrafił trafić w krążek chwilami, gdyby nie to, że Victor Hedman się definitywnie zepsuł, to ty byś dalej zdobywał po 6 bramek i dokładał 25 asyst i w tej chwili rozmawialibyśmy o tym, że jako gracz w najlepszym wypadku drugiej pary defensorów w Tampie podpisujesz nowy 3-letni kontrakt o rocznej wartości około 2 milionów czy 2,5 miliona dolarów. Także cały czas zastanawiam się nad tym, jak patrzymy właśnie na zawodnika przez pryzmat tego, w jakim otoczeniu się znalazł, jak sprzyjały mu w danym momencie też pewne rzeczy, ale też do końca nie potrafimy wyłączyć tego myślenia, że no gość jest 3 konkretne lata w lidze. Dwa pierwsze były solidne, bo to był solidny zawodnik, ale to były, mam wrażenie, rzeczywiście lata na miarę jego możliwości, jego talentu, jego potencjału, jego umiejętności. To, co zrobił w tym roku, nie przystaje nijak. I teraz Toronto Maple Leafs decydują się na taki ruch. Ci sami Toronto Maple Leafs, którzy nie dalej jak od ostatnich, nie wiem, 6 czy 8 miesięcy usilnie wyganiają z klubu Morgana Riley, który w ich ocenie się skończył. Jego ofensywne, wyłącznie ofensywne umiejętności są niewystarczające. Biorą sobie Darena Radysza, płacą mu jeszcze pokaźniejszą kwotę, a gość jest tylko dwa lata młodszy i tak jak już mówiliście, nie do końca sprawdzony. Dodatkowo ten core defensywny Maple Leafs to są goście po 32, 34, 30, 36 lat. Więc no, rodzi się pytanie, dokąd to zmierza, tak? Co wami kierowało tak naprawdę? No i tutaj trochę dostaję oczywiście rykoszetem, ale mam wrażenie, że nie przypadkowo.
Mamy wpis na czacie i myślę, że on pasuje do tego momentu naszego podcastu, naszego streamu. Marcin Wójcik napisał: jakże ten trade pasuje do Toronto? No i właśnie, Adrianie, myślę, że no, w jaki sposób trzeba się przychylić, czy zgodzić z tą opinią. Chętny na Radysza się znalazł i na to, żeby zapłacić mu takie pieniądze. Jest to Toronto. Jeszcze niektórzy fani Maple Leafs myśleli, że będzie się to wiązać z wytradowaniem czy ze znalezieniem chętnego na transfer Morgana Riley'ego, ale już to zostało zdementowane, to znaczy Riley prawdopodobnie nie opuści tej drużyny i będzie z nią na następny sezon. Układanka klonowych liści, to co robi tam nowy zarząd, nowi ludzie, którzy kierują tym wszystkim, na razie stanowi dla mnie, podobnie jak wywnioskowałem z tego, co mówił Kamil, wielką zagadkę. Myślę, że tam też dużo zależy od tego, jak potoczą się rozmowy z Austinem Matthewsem, a te rozmowy zapowiedziano, że one się odbędą na temat przyszłości jego i całej organizacji. Tym bardziej jednak chyba ten ruch z Radyszem mogę uznać za taki dla mnie mocno nieprzewidywalny. Ja nie chcę mu zamykać możliwości sięgnięcia potencjału tego kontraktu. Ty, Adrianie, w swoim tekście, bo to zdaje się twojego autorstwa była analiza u nas na portalu NHL.pl, zapraszamy, zachęcamy do przeczytania. Porównałeś chyba Radysza do Marka Giordano. I to jest...
To jest ten optymistyczny, najbardziej optymistyczny scenariusz, w który mogą uwierzyć Toronto Maple Leafs.
Hurra optymistyczny.
No tak, no, ale oczywiście mamy też przykłady przeciwne zupełnie, więc to nie jest tak, że ja porównuję go do Marka Giordano i twierdzę, że tak będzie, bo też raczej jestem w obozie, że bardzo zaryzykowali Maple Leafs, kupili Radysza na ogromnej górce, z której już wyżej nie można wejść, można tylko z niej zjechać. Dużym czerwonym światełkiem w tym wszystkim jest też to, co powiedział Kamil, że menedżer Lightning Julian Breezeboa, znający Radysza jak nikt nie postanowił oferować mu tego kontraktu, uznał, że nie jest tego wart, no to to powinno dać dużo do myślenia tym jeleniom, którzy w Radysza zainwestowali. No a tymi jeleniami okazali się Maple Leafs. Ale jeszcze dla mnie jest ciekawy wątek, kto tam konkretnie tego Darrena Radysza chciał, bo ja pamiętam, że temat Radysz do Toronto to już się pojawiał w trakcie sezonu. To były miesiące typu grudzień, styczeń. No przecież w Toronto wtedy był inny sztab trenerski, i inny menedżer, i inny prezes. A zmieniły się te wszystkie postaci, a wątek ściągnięcia Darrena Radysza nadal był aktualny. To każe zastanowić się, kto tam faktycznie pociąga za sznurki, czy nie siedzi tam sobie jakiś pan w koncernie Rogers wysoko postawiony i to on tutaj nie mówi, że ja bym chciał tak i tak i tak macie mi zrobić. Jeżeli taka jest struktura w Toronto, to nie wygląda to za ciekawie. A Lightning myślę, że bez Radysza spokojnie sobie poradzą. Chociaż to pewnie, gdyby w poprzednim sezonie była sytuacja unormowana, tak jak mówił Kamil, Radysz by sobie siedział w drugiej parze obrońców, a te poważne, duże minuty, duże punkty robił Hedman, bramki w powerplayu zdobywał Braden Point, a nie Darren Radysz, no to pewnie spokojnie by sobie go przedłużyli dzisiaj za połowę mniej, albo jeszcze mniej. I mieliby dalej bardzo silną szóstkę obrońców w perspektywie kolejnego sezonu, więc trochę ten wystrzał formy Radysza, można powiedzieć, że trochę pokrzyżował szyki Tampie, ale myślę, że sobie poradzą bez niego. Bardziej w temacie tych klubów oddających zawodników martwię się o Buffalo, bo okej, no nie chcieli płacić Aleksowi Takowi, uznali, że będzie za drogo, a nie chcieli też płacić Byramowi, że będzie za drogo i też go oddali, to komu im chcą płacić pieniądze?
Tym pytaniem miałem do ciebie przyjść, chociaż chciałem je sformułować nieco bardziej zaczepnie, bo powiedziałeś, że jelenia tutaj mamy w postaci Toronto Maple Leafs, że znalazł się, a ja cię chciałem też zapytać, no może zacząłeś to nieco od drugiej strony, czy czasem większymi jeleniami nie okazali się Chicago Blackhawks jednak? Tutaj mówię z perspektywy kupującego Bowena Byrama, no bo Radysz to przynajmniej za drobne przyszedł, a za Byrama cena zrobiła wrażenie na wszystkich, to co trzeba było oddać.
No tak, dawno nie mieliśmy sytuacji, żeby wybór z pierwszej piątki draftu został oddany tak świadomie. Poszło za Bowena Byrama. No jeżeli chcemy Byrama porównywać do Radysza, no to pewnie na korzyść Byrama jednak gra wiek, bo zawodnik o 5 lat młodszy czy 6. No jeszcze wydaje się jakimś nieodkrytym potencjałem. Byram wydaje się nie być takim całkowicie skończonym produktem. Zasadniczo to mam wrażenie, że na przestrzeni ostatniego roku, 18 miesięcy, to wrócił na te właśnie tory, na których był kiedyś, jeszcze jak wysoko draftowali go Colorado Avalanche. Natomiast no dzisiaj jak słyszę, co dzieje się wokół Bowena Byrama, czyli gościa, który do Chicago teraz przeszedł, a za rok kończy mu się kontrakt i to, jakie on będzie miał oczekiwania wobec swojej nowej umowy w Chicago, która jeszcze nie jest dogadana, no to trochę włos mi się jeży na głowie i się zastanawiam, czy tu trochę się pan Byram nie rozpędził i się nie pomylił, że spojrzał w lustro i zobaczył Kayla Makara, a nie Bowena Byrama, bo słyszymy o jego oczekiwaniach na poziomie 12-13 milionów. Pojawiają się takie raporty ligowych insiderów, że Byram nie zamierza od razu przedłużać kontraktu w Chicago, tylko chce poczekać na rozwój sytuacji, zobaczyć, jakie nowe umowy podpiszą Kyle Makar właśnie oraz Quinn Hughes i to on tam będzie wtedy dopiero swoje ostateczne żądania dopasowywał. No to chciałoby się powiedzieć, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Gdzie Kyle Makar i Quinn Hughes, a gdzie Bowen Byram? No, nikt mi nie wmówi, że to są zawodnicy w ogóle zbliżonej półki.
Ja się w pełni z tobą, Adrianie, zgadzam. Byram to jest...
Ktoś tu zwariował i to nie jesteśmy my.
No, mam nadzieję przynajmniej. Byram jak dla mnie to jest obrońca, to znaczy nawet nie jak dla mnie, tylko udowadnia to jego ścieżka kariery i to, czym może być Bowen Byram, gdy będzie już tym skończonym produktem, jak to nazwałeś. Czyli tak mniej więcej za 3 lata powinien by mieć pik swoich umiejętności w wieku 28 lat, powiedzmy. Byram będzie w bardzo dobrej drużynie wciąż obrońcą numer 3-4 w takich drużynach, które w playoffach zanotują zwycięstwa, zwycięskie serie. Okej, Blackhawks są jedną z gorszych defensywnie drużyn ligi i inwestycja w kogoś takiego, przeniesienie go nawet do pierwszej pary obrony, powinna im pomóc. Natomiast nie wiem, czy to wpisuje się w taki szeroki horyzont tej drużyny. No, taką decyzję podjął menedżer Davidson i ciekawy jestem, co na to wszystko Connor Bedard. Ciekawy jestem, jak wizja koru tego zespołu, jak to wpisuje się wszystko. Pozyskiwanie Bowena Byrama kosztem tak wysokiego piku. Może oni już nie potrzebują tak bardzo draftować do tej drużyny nowych nabytków, no ale dalej jest to naprawdę wygórowana cena. Kamilu, no z perspektywy też sympatyka San Jose Sharks, były w niedalekiej przeszłości takie momenty, gdzie potencjał, czy możliwości, czy jakby droga powrotu na szczyt Chicago i San Jose były bardzo porównywalne. O teraz to się wydaje bardzo odległe i te decyzje, które teraz podejmują w Chicago, nadal jakoś nie przywołują dobrych skojarzeń ani myśli.
Zgadza się, bo dokładnie o tym samym sobie pomyślałem, jak zobaczyłem, co się wydarzyło z udziałem Chicago Blackhawks i ten pomysł na Byrama, że co do końca ma w głowie Kyle Davidson, czy jest to rzeczywiście jakiś realny plan, czy jednak jest to już takie działanie trochę na zasadzie próby zaszokowania hokejowego świadka, próby zrobienia ruchu z gatunku nieprzewidywalny, nie taki mega zaskakujący, może wypali i wtedy wszyscy będą mnie nosić na rękach, a jak nie wypali, to i tak mnie zwolnią, więc po mnie to choćby i potop, prawda? I od razu też pomyślałem o San Jose Sharks, widząc wymianę z udziałem Ottawa Senators i Williama Eklunda, zapakowanie i uzyskanie 9 wyboru w drafcie, że drużyna, która, myślę teraz o Sharks, drużyna, która ma już bardzo solidny core, jeżeli chodzi o tych młodych zawodników i jest tutaj już na bogato, ma numer 2 w drafcie, z którym wiele na to wskazuje, wezmą sobie Stenberga, mają końcówkę pierwszej rundy, gdzie prawdopodobnie uzupełnią, jeżeli to pójdzie tak, jak ja sobie tam to wyobrażam i tak, jak gdzieś te informacje docierają z różnych źródeł wokół San Jose, że wezmą sobie obrońcę na douczenie go bycia kiedyś tam człowiekiem w drugiej czy trzeciej parze, bo to będzie powiedzmy, że taki poziom potencjału. A jednocześnie mamy właśnie Chicago, które oddaje lekką ręką ten numer 4. Jak widzimy, wcale nie będąc pewnym, że ten Byram jest zainteresowany jakimś rozwiązaniem takim rozsądnym, jeżeli chodzi o finanse, o czas trwania umowy i w ogóle o tę bytność jego w Chicago. No więc to wszystko składa się na taki straszny miszmasz, po którym to, co mówiliśmy o Toronto i o tym, że ten ich ruch z Darrenem Radishem każe ich nazywać jak to takie rogate zwierzę biegające po lesie, że jednak większe rogi i mniejszy ogonek do merdania to posiada chyba jednak Kyle Davidson, bo jego to już po prostu coś kompletnie opętało i zderzył się z jakimś najbliższym, całkiem pokaźnym dębem na swojej drodze, bo dokonał ruchu, którego w żaden realny sposób, no nie sposób wytłumaczyć i obronić.
Tak się zastanawiam, czy nie jesteśmy za surowi, tak? Bo narzekamy, gdy menadżerowie nic nie robią, a teraz gdy zrobili, zainwestowali jakieś no, niemałe środki, czy to płacąc za transfer, czy opłacając kontrakt zawodnika, to mocno krytykujemy. No ale musimy też tacy być, bo na przykład są ruchy, co do których można mieć jednak pewien optymizm i wydają się one, przynajmniej mi osobiście, lepszą inwestycją i tutaj chciałbym za taką przeciwwagę uznać jednak sprowadzenie Simona Nemca do Calgary Flames. Nie wiem, panowie, Adrianie przede wszystkim, bo do ciebie teraz będę szedł z mikrofonem wirtualnie, czy się ze mną zgodzisz, ale no na tle tych właśnie dzisiejszych przynajmniej wymian, które omawiamy, obrońców, Byram, Radish, to sprowadzenie Simona Nemca ma dla mnie najwięcej sensu, też wydaje się mi ta zapłata najbardziej uczciwa, wymierzona.
No to też zależy, Jako kogo postrzegamy Simona Nemeca? Nemeca na kolejne lata? Bo to też chłopak, który, no powiedzmy sobie szczerze, nie rozwinął się w New Jersey tak jak zakładano. Były wobec niego większe oczekiwania, że skoczy na wyższy poziom no, szybciej i że wskoczy dużo wyżej niż faktycznie to się udało. Patrząc z perspektywy New Jersey, wymiksowali się z słowackiego obrońcy w dość udany sposób, bo dostali dobry zwrot, wysokie wybory w drafcie i też no, po prostu można uznać ten temat za zamknięty z perspektywy New Jersey. Dość szybko spisali temat na straty, ale wyszli z tego nie tracąc jakoś bardzo dużo. A Calgary myślę, że no, ciekawy ruch, bo no, na pewno drużyna w głębokiej przebudowie. Nie wiem, czy patrząc przekrojowo na całą ligę, czy to nie jest drużyna, która ma w tej chwili najdalej do jakichś realnych sukcesów. I tutaj naprawdę trzeba bardzo mocno to wszystko do spodu zaorać i zacząć od nowa. I rozpoczęcie budowy defensywy, mając w pamięci, że w bramce jest Dustin Wolf, że w obronie jest utalentowany Zane Parek, teraz dorzucasz do tego Simona Nemeca, no to nabiera jakiegoś kształtu ciekawego. No tylko to znowu wracamy pytanie o ocenę, że Calgary Flames jako zespół z ligowego dna szasta wyborami w drafcie. Jest to jest dla mnie taki ciekawy wątek i jakaś jedyna wątpliwość z perspektywy płomieni. Taka tradycyjna, konwencjonalna wiedza zawsze sugerowała nam, żeby te zespoły będące nisko w tabeli i wysoko w drafcie dzięki temu, no żeby jednak pilnowały tych swoich wyborów, żeby te wybory gromadziły. Tak jeszcze wracając do Chicago, no nie wiem, czy dzisiaj dla nich lepszą opcją nie byłoby po prostu wybranie kogoś z numerem czwartym, bo szanse, że ten zawodnik wybrany pod czwórką dzisiaj w nocy, że będzie zawodnikiem przynajmniej tak dobrym jak Byram, a może jeszcze lepszym, no myślę, że są dość duże. Więc no, czasami lepsze bywa wrogiem dobrego.
Oj tak, ta czwórka draftowa na pewno rozgrzewa wyobraźnię, kim ten wybrany zawodnik może być już za, nie wiem, 2-3 sezony. Ale jest wysoka szansa, że taki zawodnik będzie mocnym członkiem twojego składu, gdy on będzie już gotowy na wygrywanie, na uczestniczenie w playoffach. Mnie bardzo bawiło akurat jak jesteśmy przy wyjątku Nemeca, to rozbawił mnie Craig Conroy, czyli menadżer ten, który dopiął całą sprawę transferu ze strony Calgary Flames, bo powiedział, że to jest zawodnik, który będzie z nami przez najbliższe 15 lat. Wiecie, ja sobie myślę, że oni trudno im zaplanować, co będzie na trade deadline. Czasami te ruchy przecież wskazują, że no nie ma tutaj takiej logiki ciągu myśleniowego, który jest zachowany przez paręnaście miesięcy. No a Craig Conroy próbuje mi wmówić, że on zna przyszłość organizacji na lat naście i
jeszcze może coś oddaję, tak gwarantować. Wiesz, trzy wybory w drafcie, tak precyzując, bo druga runda w tym roku i warunkowa pierwsza runda w przyszłym i jeszcze w kolejnym roku. Tam są protekcje czy obwarowania, że to nie będzie wybór w top 10. No ale to i tak, no, drużyna będąca na dnie, będąca gdzieś na początku drogi swojej, oddaje trzy bardzo wysokie wybory w drafcie z trzech kolejnych sezonów. To nie wiem, czy tędy droga.
Znaczy, słuchajcie, z Calgary, przepraszam, wejdę w słowo, Michale, bo z Calgary jest trochę tak i ja się im przyglądam z dużą dozą niedowierzania od kilku lat, dlatego że oni jeszcze 6-8 lat temu jawili się jako organizacja, która na kanadyjskiej stronie granicy, jeżeli chodzi o NHL, byli postrzegani jako tacy najbardziej rozsądni. Naprawdę tam wszystko wydawało się być poukładane, tam wszystko wydawało się iść we właściwym kierunku, tam wszystko miało swój cel, tam wszystko miało swój jakiś poukładany pomysł na teraz, na jutro, na pojutrze, na za tydzień. A oni w tej chwili stali się drużyną, stali się organizacją, która, mówiąc tak jak to wspomnieliście, Craig Conroy opowiadający o tym, co będzie za 15 lat, no nie, no wy jesteście w tej chwili organizacją, która ma problem z powiedzeniem, co jutro będziecie mieli na obiad, co wy jutro wysmażycie tak naprawdę na tej swojej patelni personalnej, jeżeli chodzi o swój skład. To wy jesteście tą drużyną, która najpierw przez 3 lata hołubi Conora Zarego po to, żeby nagle ni stąd, ni znowuń stwierdzić, że no nie, to wcale tak nie było, on jest B, czy my już go tutaj nie widzimy. kiedy tak naprawdę nie wydarzyło się nic aż tak istotnego, co mogłoby to spowodować. Więc to mnie chyba najbardziej w tej całej sytuacji zastanawia. I nawet nie to, że, chociaż zgadzam się z wami, ta pula tych wyborów w drafcie jest pokaźna, to nie są drobne rzeczy, natomiast cały czas mówimy o drużynie, która jeszcze chwilę temu jawiła się jako oaza rozsądku na tym zwichrowanym kanadyjskim świadku hokejowym, a teraz to oni urastają do miana tego najbardziej irracjonalnie działającego podmiotu. To oni zaczynają zabierać tę palmę pierwszeństwa ekipie z Edmonton, ekipie z Toronto. To oni zaczynają udowadniać całemu światu NHL, że jeżeli potrzebujecie wykonać jakiś ruch, w który będzie zaangażowana niezbyt mądra decyzja po drugiej stronie, dzwońcie do Calgary. I to mnie martwi. To mnie martwi tak naprawdę dlatego, że ja ich postrzegałem przez lata jako oazę zdrowego rozsądku i takiego poukładania, takiego myślenia trochę dalej niż czubek własnego nosa, trochę dalej niż jutrzejszy właśnie ten obiad. A teraz to mamy do czynienia z sytuacją, w której bierzemy dobrego gościa, płacimy za niego bardzo dużo, ale nikt nam tak naprawdę nie zagwarantuje, że za rok nam się zmieni kolejny raz idea i koncepcja i będziemy oddawać go za połowę tej wartości, bo będziemy teraz brać jednak nie Słowaka, tylko Czecha i nie z prawym, tylko z lewym uchwytem kija i nie takiego, co może grać w powerplayu, tylko raczej takiego, który przydaje nam się w grze w osłabieniach. Trochę do tego się sprowadza.
A ja sobie przypomniałem, że ja miałem bronić, miało być fajnie i pozytywnie, więc ja tego Craiga Conroya, no wyciągnęliście to ze mnie po prostu, tą moją naturę fałszywą i krytykującą, ale będę, nie, postaram się bronić jednak. Słuchajcie, 20-letni Zane Parech, jest 22-letni teraz Simon Nemec, jest Dustin Wolf, bramkarz, który ma 24 lata i oczywiście ten jego sezon nie był taki, jak wszyscy oczekiwali po tym poprzednim, ale ten chłopak może spokojnie wrócić między słupki i znowu bronić na dobrym poziomie. I ja rozumiem z tej perspektywy tę wizję Craiga Conroya na obronę, która za 3 lata w postaci tych chłopaków, których wymieniłem, wzmocnionych weteranami, może stanowić jakąś pokaźną siłę. I tam oczywiście zaraz były zarzuty, że Parech przecież grał na prawe i teraz Nemec, no on też jest na prawo, no ale Conroy widać, że zna i wie, co jest szykowane na następny sezon, bo powiedział, że będą próby, wręcz też na życzenie zawodnika, czyli Zane'a Parecha, żeby on grał po lewej. Niewykluczona jest więc taka para w ogóle grająca jako razem obrona Parech i Nemec, co by było ciekawe. Jest tam też Kevin Ball, z którym Nemec grał w New Jersey Devils i z którym osiągał najlepsze w karierze rezultaty. Więc ja będę Calgary Flames naprawdę obserwował z powodu tego transferu chociażby nieco częściej i zaglądnę tam przynajmniej do listopada, tak? Obiecuję, że się tam troszkę powęszy. Właśnie ze względu na to, jak perspektywicznie jest to zbudowane z tyłu, a co z tego wyjdzie za 15 lat, no to już rzeczywiście wie tylko Craig Conroy i tylko tego chciałem się przyczepić.
Tak, ale też na obronę Nemeca może ja dodam, bo mam wrażenie, że chłopak po tak wysokim numerze draftowym, to w New Jersey tak naprawdę nie dostał takiej uczciwej szansy nigdy. Zawsze miałem wrażenie, że jest gdzieś trochę z tyłu, że są ważniejsi ludzie do ogrywania, chociażby Luke Hughes. I jakoś tak mam poczucie, że nie dostał takiej poważnej, uczciwej szansy Simon Nemec. Zakładam, że przy takiej cenie zapłaconej za Słowaka przez Calgary, no to w Calgary naprawdę dostanie przynajmniej sezon takiego rzutu na głęboką wodę. Myślę, że już jest na tyle dojrzałym hokeistą, że powinien to unieść. Ale na jakie to będą wyżyny, jakie to będą górki, no to też trudno ocenić, czy to talent aż na taką skalę.
Absolutnie. No te statystyki z ostatniego sezonu. 11 goli, 26 punktów tylko Simona Nemeca, ale to było 19 z haczkiem minut na mecz i bardzo mało czasu, jeżeli chodzi o powerplay, o takie szanse, w których mógłby jednak pokaźnie zwiększyć swój licznik. Myślę, że w Calgary Flames, jeżeli ten sezon będzie mocny w jego wykonaniu, to może podwoić nawet tę liczbę punktów. Może być tutaj, możemy mieć do czynienia z czymś, co no jemu osobiście jego karierze mocno pomoże i na właściwe tory ponownie się Simon Nemec posadzi, bo musimy tutaj, nie powiedzieliśmy, może nie każdy zna profil takiego zawodnika, a to jest dwukrotny olimpijczyk, raz medalista olimpijski, raz prawie medalista olimpijski z tych ostatnich igrzysk. Chłopak, który wysoko poszedł, bardzo wysoko poszedł w drafcie z wielkim talentem, co by nie mówić. Także no tutaj dlatego też chciałem pozytywnie do tego podejść i powoli zamykać tematy przygotowane na dzisiaj. Jeszcze jest oczywiście milion wątków. Chciałem tutaj Adriana zapytać o perspektywę sprzedających, bo tak ją muskaliśmy cały czas od strony Buffalo Sabres czy od strony New Jersey Devils, bo tutaj akurat mówimy o Nemecu i no ciekawe szachy zaczyna robić ten pokerzysta Sany Mehta, bo kilka ruchów w wykonaniu New Jersey i na razie trudno odgadnąć, jakie karty nam on rozdaje. Ale nie mamy dzisiaj na to czasu. Natomiast przypominam, w niedzielę kolejny stream, kolejna audycja. Skupimy się na pewno przez 20-30 minut na tym, co przyniesie nam draft. Na tym, co przyniesie nam ta najbliższa noc. Może będą kolejne wymiany, może będą jakieś inne ogłoszenia emocjonujące. To zobaczymy. My jesteśmy w niedzielę z naszym programem tutaj na kanale YouTube'owym. Daj suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Między 12 a 15 będzie powiadomienie na YouTubie, będzie powiadomienie na naszym Facebooku. Dokończymy tematy transferowe. Mamy przecież kilka rzeczy, no, których się nie udało dzisiaj ogarnąć. Chociażby Valeri Janiczuszkina w Columbus Blue Jackets. Ale jeszcze kilka rzeczy mniejszych, a jeszcze kilka rzeczy, na które czekamy. Bo przecież lista nazwisk, która... to i w poczekalni do transferu jest bardzo długa. Dylan Larkin, Connor Hellbike. Też pasowałoby o ploteczkach
Jason
porozmawiać.
Robertson. O, to wszystko Jason się Robertson może dzisiaj wydarzyć. No Amerykanie po prostu, wszyscy są w ruchu. No.
Tak, tak. No wpływ tych zgrupowań kadry USA, igrzysk olimpijskich, tego złotego medalu jest ogromny. Ale też to, co mówił Kamil zaraz na początku, w pierwszej wypowiedzi niemalże, o pewnej NBA-zacji. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale wpływie ligi NBA i tamtejszej kulturze transferowania czy zachowania zawodników. Tam to jest od 10-5 lat mocny nacisk na to, że zawodnicy chcą wygrywać, przechodzić do zespołów, które będą im umożliwiały zwycięstwa. Mówię tutaj o formacie zawodnika, który już może się tego domagać. I no mamy do czynienia, chyba po raz pierwszy jest taki off-season, no
raz,
czy sezon.
No zobaczcie, naprawdę, naprawdę free agency jest tak biedne, jest tak puste, jest taką pustynią zupełną, że już nie ma innego wyjścia. Chcesz coś zrobić, to musisz transferować. No innej drogi nie ma, żeby coś zmienić, a zobaczcie, jak ktoś próbuje coś zmienić, pójść agresywnie, wzmocnić się, to od razu zbiera krytykę, że za dużo zapłacił.
Od nas, ale nie tylko od nas, żeby nas usprawiedliwić.
Jak żyć.
I widzisz, jeżeli kupisz drogo, to dostaniesz burę 25 czerwca od Adriana Kowala, a jeżeli nie kupisz, nie wytransferujesz, nie zapłacisz za transfer teraz, to dostaniesz burę 1 lipca, jak przepłacisz na wolnym rynku, bo nie będziesz miał wyjścia, bo musisz coś zrobić. No, w końcu za coś ci płacą, menadżerze NHL. Także zapraszamy na nasze streamy, my się tutaj nie patyczkujemy. Chyba dzisiaj najrozsądniejszy i najbardziej wyważony był Kamil Ziętek, co mnie nie dziwi w sumie. Kamil jest chyba z natury osoba spokojna i wyrozumiała. Kamilu, ja ci bardzo dziękuję za dzisiaj.
Również dziękuję za wysłuchanie mojego wrodzonego malkontenctwa i tego, że sam rozpocząłem wypowiedź od tego, że NBA tutaj nas zawsze rozgrzewała, my się tak bawiliśmy tymi czwarto-piątorundowymi pikami, po czym oczywiście na sam koniec okazało się, że wszyscy zrobili źle i ja jestem najmądrzejszy na świecie.
Tak. No i Kamil przede wszystkim może nam podziękować, że nie szturchaliśmy go w temacie nowego trenera Edmonton Oilers, bo to była bardzo łatwy cel.
A nie zrobimy to sobie. Tak, zostawimy to sobie chyba na spokojne dni lipca, nie? I sierpnia, tam te roszady trenerskie i w ogóle kilka zmian, których nie zdążyliśmy omówić w trakcie playoffów, finałów i tak dalej, i tak dalej.
Do tego czasu już może się zmienić trener w Edmonton, więc wiecie, dajmy mu chwilę czasu, żeby zdążyli go zwolnić.
Rzeczywiście, ta Te ostatnie wpisy w CV Mike'a Babcocka sugerują nam, że żeby się nie przyzwyczajać bardzo do...
Chociaż Zach Hyman dzisiaj się wypowiedział, że on o sprawie z Mitchem Marnerem, słynnej sprawie z Mitchem Marnerem, nie wiedział bardzo długo, dowiedział się już dłuższy czas po tym, jak Mike'a Babcocka w Toronto nie było, czy też w zasadzie tuż po tym, jak wyleciał. No więc to wszystko jest konfabulacja i w ogóle wszyscy jesteśmy szczęśliwi w Edmonton, że mamy Mike'a Babcocka.
Czyli zaraz dzisiaj. Znowu żona zawoła na obiad i powie, że koniec i potulnie wróci do domu, tak jak twierdził, że było w Columbus. Że żona mu kazała rzucić robotę.
Nie wygląda mi na pantofla Mike Babcock tak.
A jednak, zapytano.
A widzisz. Albo tak po prostu, tak mówi po prostu, bo co ma powiedzieć, słuchajcie. Dzisiaj w roli starszego, wyrozumiałego brata Kamil Ziętek, w roli pajaca, prowokatora jak zwykle ja, no i Adrian, który nas świetnie uzupełniał i był tutaj niewątpliwie siłą napędową całego streamu, podcastu. Adrianie, bardzo ci za dzisiaj dziękuję.
Również dziękuję. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Niedzielę.